I wtedy może być służbą. To jest, co mówię, że nie będziecie jak władcy świata, tak? Którzy uciskają na rogi. No, więc tym, którzy służą. Druga rzecz jest taka, że jest pytanie, czyli troski o godność i rozwój człowieka. Druga sprawa jest pytanie o tworzenie ram społecznych, które jakby sprzyjają święceniu każdej z osób, tak? Sprzyjają jakby wzrostowi w dobru. Teraz powiedzmy mamy taki czas, że jakoś tam we wspólnocie zajmujemy się dziećmi w takim wieku nastoletnim. Na przykład widać, że chyba jest fajnie widać, jak rodziny różne funkcjonują. Są takie rodziny, które na przykład widać, że jest jakaś taka struktura spowiedzi. Po prostu dzieciaki w naturalny sposób, jak jest weekend, taki dla nich, to one jakby korzystają z tego, że jest kapłan, że mogą się spowiadać. No to jest tam co miesiąc kawałki, nie? Kiedy myślimy o naszym państwie, to na przykład jest rzecz taka, że takim pytaniem są pytania struktury naszego prawa. Tak? Na przykład na to, czy nasze prawo kieruje nas ku dobru, czy ku złu. Tak? Gdzieś w tym się mieści to pytanie o cały spory dotyczące prawa, które dopuszcza aborcję, tak? Czy tego wszystkiego sporo prościej toczą o koncepcję rodziny. Tak? To jest to pytanie, jak nasze struktury społeczne będą ukierunkowywały działania ludzkie. Tak? I wreszcie trzecia rzecz jest taka, to jest pytanie o sprawiedliwość. To znaczy, na ile jest tak, że rzeczywiście dbamy o to, żeby każdemu dać to, co się mu słusznie należy, tak? W sytuacji, w której zakończy się kraj. A zatem, kiedy myślimy o naszym podejściu do władzy, wynikającym z steru władzy, powinniśmy sobie zadawać następujące pytanie. Może nie to będzie ogólne, to znaczy, czy nasze słowa i działania przyczyniają się do wspólnego dobra, i na to pytanie. Jak to jest dość ogólne, nie zawsze można sobie łatwo udzielić odpowiedzi, ale są dwa proste pytania, które możesz zadać, na które już każdy z nas będzie w stanie sobie udzielić odpowiedzi. Pierwsze, czy sprawuję władzę ze względu na innych, na dobro innych? I drugie, a tak konkretnie ze względu na czyje dobro? Okay. I teraz to gdzieś w ćwiczeniach, które będą w programie. Czyli jakby władza bierze sprawiedliwości, do której się odwołuje. I można powiedzieć, że w Piśmie Świętym takim pasterzem, takim obrazem władzy jest pasterz. Tak? Taki obraz właściwego sprawowania władzy. Czyli z jednej strony, że to nie jest ktoś, kto nieustannie mówi i stawia, tu jestem, a ty to, ta trawa to jest za marne iść tam, a ty to tam, pójdzie. Znaczy, jak stanę się pasie, to pasterz nie jest mu szczególnie potrzebny. On sobie poradzi, tak? Czyli nie jest nadgorliwy. Z drugiej strony strzeże stada i szuka tych, którzy się gubią. To jest bardzo ważny element sprawowania władzy. I trzecie wyznacza drogę, to znaczy jakby dba o to, żeby się jakby nie pomylić drogi dla całej grupy i broni w przypadku niebezpieczeństwa. W Piśmie Świętym bardzo często spotykamy się z takim obrazem, że dobry król to jest ten, który troszczy się o swój lud, jak pasterz o swoje stany. Pan Jezus, który stanowi archetyp dobrego pasterza, jest też wzorem pełniącego władzę. Mówi w ten sposób, ja jestem dobrym pasterzem, i znam moje owce, moje nie znają, podobnie jak nie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Zwróćcie uwagę, że to jest też pytanie o to, czy rzeczywiście znamy ludzi, którzy są poddani naszej władzy. Tak? Podsumowując, władzy nie można mieć z dominacją, a więc służbą daną człowiekowi zależnie od jego talentów, do której każdy w ten czy inny sposób jest powołany. I w sensie właściwie można powiedzieć, że nie ma życia chrześcijańskiego w świecie bez sprawowania władzy. W rodzinie, w pracy, w życiu społecznym czy politycznym. Nie chodzi więc o to, czy jest się powołanym do sprawowania władzy, czy nie, ale raczej czy się sprawuje jakąś władzę i gdzie się sprawuje. Tak? To jest to pytanie, które warto sobie zadać. I czy czynię to po chrześcijańsku. Tak? Bo wtedy, jeżeli się po chrześcijańsku, to sprawowanie władzy staje się też dla nas pewnym uświęceniem. Tu jest w tym kursie takie ciekawy koncept, żeby wszystko, każde twierdzenie konfrontować z przeciwieństwem, można powiedzieć, tak? I zawsze to się dopełni. W przypadku władzy to jest podwójnie ciekawe, bo przeciwieństwem władzy jest posłuszeństwo, które jednocześnie jest ściśle związane z tym, żeby władzę sprawować. Tak? I teraz spróbuj się bliżej przyjrzeć. Po pierwsze jest pytanie o... nie ma władzy bez posłuszeństwa. Jako, że żyjemy w społeczności, ustalić przed chwilą, że wszyscy gdzieś sprawujemy władzę, to również wszyscy gdzieś jesteśmy komuś posłuszni. Tak? A zatem jakby wiemy już z obrazu Księgi Rodzaju, że posłuszeństwo jest konieczne, jeżeli chcemy zachować wolność i osiągnąć dobro. Tak? A zatem jakby spróbujmy stanąć na tymi dwoma pytaniami. Pierwsze, co znaczy być posłusznym jako ten, który jest poddany władzy? A po drugie, co znaczy posłuszeństwo, kiedy władzę sprawuje? Tak? Posłuszeństwo prawowitej władzy, to znaczy takiej, która jest sprawiedliwa, stanowi obowiązek chrześcijanina. I to chciałem mocno postawić, bo to nam jakoś tak brzmi niesympatycznie dzisiaj, jak się tego słucha. Ale Paweł, apostoł, jest bardzo, bardzo jasny w tym punkcie. Cytuję. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządem nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. To więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem do czynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeśli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego tekstu nie wynika, że należy się ślepo poddawać każdej władzy. Mowa tu o władzy korzenionej w miłości Boga. Tym niemniej zwracam uwagę, że Paweł mówi, jeżeli władza jest prawowita, wówczas należy jej się posłuszeństwo. Ten tekst kończy wersetem 10, w którym otrzymujemy definicję władzy. Miłość nie wrządza za bliźniemu, czy to miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. I tu chciałbym wyjaśnić jedną kwestię, bo kiedy mówimy, kiedy władza jest prawowita, należy jej się posłuszeństwo, rodzi się takie, może, nie, może Państwo to nie przeżywają, ale pewnie, rodzi się takie, taka pokusa uznaniowości pewnej. Tak? Znaczy mówię tak, no, Platforma nie wyjaśniła sprawy Smoleńska, jakiej władzy się słuchać? PiS nie uznał legalnie wybranych sędziów, to jest niekonstytucyjne, jakiej władzy się słuchać? Znaczy, możemy znaleźć na każdego jakiś powód, dla którego możemy powiedzieć, tego się nie będziemy słuchać. Tak? I teraz chciałbym przypomnieć, że żyjemy w świecie po grzechu pierworodnym. Tak? Świat po grzechu pierworodnym ma taką cechę, być może też Państwo zauważyli, że wszystko jest tutaj naznaczone jakąś niedoskonałością. Tak? A zatem, kiedy myślimy o władzy prawowitej, to nie myślimy o władzy idealnej. Takiej, która nie popełnia błędów, która wszystko czyni właściwie. Znaczy, jak będziemy takie myślenie, będziemy bardzo wygodnie, to będziemy mogli być nieposłuszni do końca świata, żadnej władzy. Tak? To jest bardzo wygodna sytuacja, ale wydaje się, że trochę świętem Pawłowi, żeby zrobić zbiór pusty, wysilać się, żeby wszystko chcieć, to żeby zbiór pusty. Tak? To znaczy, Paweł pisze te słowa, warto sobie to uświadomić, gdy cesarze prześladowali chrześcijan, chrześcijanie ginęli w Rzymie. Tak? I wtedy właśnie, zamiast zostać do buntu, to on mówi, to jest za to posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które ma jedną bardzo jasną granicę. To znaczy, granica jest wtedy, gdy władza zaczyna od nas wymagać sprzeniewierzenia się prawu Bożemu. Ta granica, to jest granica, wynika plus słów Pana Jezusa, które mówi wtedy, kiedy go pytają o sprawę podatku. Tak? Czy mam płacić podatek, co zarobić, czy nie. I może poświęcę tam dwa słowa, bo to jest jedna z ważniejszych fragmentów Ewangelii dotyczących władzy, która jest też jedną z najbardziej mylnie interpretowanych perykop w takim publicznym dyskursie. Kiedy Pan Jezus mówi, pokażcie mi ten moment, chcę zobaczyć. I pyta, jaki jest to wizerunek i napis? Opowiadają mu Cezara i mówi te słynne słowa, oddajcie więc Cezarowi co Cezara, a Bogu co Boga. To dzisiaj się mówi, to jest klasyczny dowód na to, że religia dzieje się polityki. Wait a minute, tak? Wydaje się, że w ogóle nie tak chodzi. Pierwsze pytanie takie. Co należy do Cezara?
Podatek.
Należy w ogóle ta moneta, na której jest jego podobizna. Czyli to, co jakby ma podobiznę Cezara, należy do Cezara. Co należy do Boga?
Czyli
ale co? No właśnie. Ja bardzo lubię, jak z tym tematem rozmawiam.
Człowiek.
Człowiek też. A skąd wiem, że człowiek?
Bo
na nim jest podbity wizerunek Boga.
Oczywiście.
Dla wierzącego Żyda sprawa jest jasna. On to zna od dzieciństwa. Tak? Na pamięć. I teraz zwróć uwagę, znaczy mówię to dlatego, że bardzo często jak męczę studentów z tą perykopą, to tam taką odpowiedzią, która się pojawia, jest to, że powiedzmy duch należy do Boga, a ciało do Cezara. Tak? No, znaczy to druga część nie jest dopowiedziana, tylko ta pierwsza jest powiedziana, bo ta druga już jak się drugą dopowiada, czuć, że coś nie gra w tej odpowiedzi. Tak? Ale jeżeli chodzi o jakiś taki rozdział, człowiek należy do Boga. A zatem to raczej stawia tezę o ograniczeniu władzy politycznej. Znaczy, że są na pewno takie rzeczy, które ona nie może zrobić. Czyli nie może doprowadzić do jakby zniekształcenia obrazu Bożego w człowieku. Tego władzy najróżniejszej nie wolno. W momencie, w którym to czyni, staje się władzą nieprawą. I chrześcijanin nie może być jej posłuszny. Nie w tym sensie, że ma... Znaczy, to nie Barabasz jest symbolem chrześcijaństwa, tak? On właśnie wszczynał bunt, chciał obalić władzę okupującą Żydów i tak dalej. No nie z biegiem okoliczności, że to nie jego świętujemy, tak? Tylko Chrystusa, który daje życie. Ale czy jakby odpowiedział chrześcijan w takich sytuacjach jest męczeństwo bądź bierny opór, tak? Natomiast nie ma zgody. Okay? I teraz co to znaczy? To znaczy, że jakby chrześcijanin nie może być jakby pokłonów idolom sprawującym władzę, ale jednocześnie nie jest tak proste, żeby powiedzieć, że władza, która coś źle zrobiła, to już jakby w całości posłuszeństwo się nie należy. Tak? Zwracam uwagę, co mówi nasz kolega z Kościoła katolickiego, mówi w ten sposób. Władza jest sprawowana w sposób prawowity tylko wtedy, gdy troszczy się o dobro wspólne danej społeczności. Jeśli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie. Warto zwrócić uwagę na te słowa. Rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. Nie wszystkie rozporządzenia władzy. Te rozporządzenia, które są sprzeczne z porządkiem moralnym. Czyli jakby chrześcijanie, podobnie jak Żydzi przed Chrystusem, przeciwstawiali się niesprawiedliwej władzy, ale inaczej niż inni czynili. Czyli motywacja była jedna. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To z jednej strony ograniczało możliwości sprzeciwu. Znaczy ani chrześcijanie nie stali na czele powstań przeciwko władzy cesarskiej. Ale z drugiej strony chrześcijanin, a dlaczego? Bo chrześcijanin może się buntować tak, że brać w nieprawości. Bo wtedy też by jakby miał udział w tym, co niższe podobieństwo Boże w człowieku, tak? W związku z powyższym, to jakby z czym dzisiaj kojarzymy księdza Jerzego Papieguszka, z tymi słowami zło dobrem zwyciężaj, tak? To była perspektywa chrześcijaństwa, kiedy się stykają z nieprawą władzą. Oznacza to jednak, że zwycięstwo nie jest natychmiastowe i proste. I co więcej, że opór różny się kończy. Tak? Znaczy zdarzają się miłe sytuacje, na przykład jak Daniel wylądował w jaskini z lwami i wszystko było super, jak przeszedł, żeby sobie na niego patrzyły, bardzo znacznie wyszedł. Tak? Ale historia wskazuje, że dużo więcej razy była taka sytuacja, że jak ktoś wyglądał w jaskini z lwami, to jeżeli to był końcowy rekord jego ziemskiej podróży, tak? Ale też widział, że jego ojczyzna nie jest tu. Tak? Więc jakby jest wierny Bogu. No i teraz nie wiem, co się wydarzy. Może się wydarzyć to, że akurat zmieni się ustrój, tak? A może się zdarzyć to, że człowiek będzie musiał zrobić większą ofiarę tej wierności. I teraz czy można powiedzieć, że Maksymilian Kolbe, Jan Paweł II to są symbole chrześcijańskiego oporu. Tak? I teraz wiecie, to jest jakby, dlaczego to jest ważne? Znaczy, że kiedy myślimy o tych granicach posłuszeństwa, znaczy, z jednej strony jest wyznanie posłuszeństwa, z drugiej strony właśnie, kiedy myślimy o tym, że to prawo moralne nas zobowiązuje, to ma niesamowitą siłę też w życiu społecznym. I jeden z moich znajomych powiedział mi kiedyś, jak był w jednej radzie nadzorczej, dużej firmy, to tam była kwestia pracy w niedzielę. Jakoś dyskutowano. No i właściwie wszystko przechodziło, żeby tam to wprowadzić. Ja stąd powiedział, że to jest taki żart. Mówi, nie będę pracować w niedzielę. Nie? No i tam wszystko się ożywiło i nagle w końcu odeszło od tego projektu. Nie? I potem wychodzą z tej rady i klepią po ramieniu, tam dwóch kolegów, mówią, dobrze powiedziałeś. Nie? A co myślę, to jest jeszcze dobrze powiedziałem, ale dlaczego nikt mi tego nie powiedział? Nie? Czyli, że jakby rola chrześcijanina, dlaczego w różnych sytuacjach, w których jesteśmy, no to jakby jest też bycie głosem mówiącym prawdę. Tak? Taki nie będzie akurat w tym cyklu, ale taki nasz znajomy profesor filozofii polityki Zbigniew Stawrowski mówi, że jego dorosłość zaczęła się wtedy, kiedy był pod Świętą Anną jako student w 1979 roku. Został się dorosły, bo po tym spotkaniu wrócił i zrozumiał, że on nie może kłamać. Nie może kłamać. Tak? To przyznaje do człowieka dorosłego, że on idzie za tym, co jest prawdziwe. I teraz, czyli jakby zwracam uwagę, że jakby jest ważne to, że też właśnie, że jego posłuszeństwo też daje odwagę do tego, żeby sprzeciwić się dominacji. Bo jesteśmy posłuszni nie ze względu na to, że ktoś się kogoś boimy, ale jesteśmy posłuszni ze względu na sumienie. Ale sumienie ma też swoje obowiązki. I wtedy, kiedy władza zmienia się dominację, trzeba powiedzieć, no halo centralne, to jest jakiś żart, tak? Znaczy, nie jak Państwo obserwujecie w swoich środowiskach, ale moc, zwłaszcza jakby grupy osób, która podejmuje taką decyzję, nawet jest mniejszościowa w całej strukturze, zmienia atmosferę w całej strukturze. Znaczy, to jest po prostu jak taki oddech świeżego powietrza, tak? Jak inni przychodzą i mówią, jak dobrze, że to zrobiliście, tak? Znaczy, i za którymś razem się wyłączą, tak? A zatem trzeba przyjąć, że chrześcijanin znajduje się w pierwszym szeregu. Władza jest służbą, posłuszeństwo nakazem, ale to jest też posłuszeństwo sumienia, tak? Nie możemy się podporządkować strukturom grzechów, musimy rozbrajać. To na temat posłuszeństwa jako tego, który się władzy słucha. Tak? A teraz dwa słowa posłuszeństwa to ten, który sprawuje władzę. Istnieje pewne niebezpieczeństwo, że osoba, która sprawuje władzę, czuje tak tą ważną misję, którą sprawuje z pełnienia, zwłaszcza jej władza jest większa i bardziej, że rzuca się w wir zadań różnych i krok po kroku przechodzi w tą lukę dominacji. Niezauważenie, tak? Żeby nie było, że mówię tylko o sprawach świeckich, kardynał Sara o tym świetnie pisze w książce Ciszy, gdzie pisze o problemie z biskupami. Tak? Tutaj nie chodzi o jakąś złą wolę, tylko że nawet ci, którzy są jakoś duchowo ustawieni, nagle trafiają w tak dużo zagadnień, że w ogóle gdzieś mi się wytraca fundament tego, do czego zostali powołani. I teraz w skrajnych przypadkach to prowadzi właśnie do jej władzy jako dominacji autorytaryzmu. Także Dawid nadużył władzy tego. I teraz jak się przeciwko temu zabezpieczyć? Wydaje się, że pierwsza rzecz jest taka, że to jest kwestia posłuszeństwa Bogu. To znaczy, że im bardziej angażuję się w sprawowanie władzy, tym bardziej muszę pamiętać, że zostałem stworzony przez Boga i mam to wszystko, co od Niego pochodzi. Jedna rzecz jest ta kwestia modlitwy, o której już mówiłem, bo to jest kwestia budowy tej relacji z Bogiem. A druga sprawa, to przyszło mi do głowy, że Kamerunie mieli bardzo fajny system zabezpieczenia. Mieli takie swoje takie hasło życiowe, to było Memento Mori. I myślę, że się jakoś aplikuje do sprawowania władzy. Nie chodzi o to, żeby jakby tylko o śmierci myśleć. Wystarczy myśleć o tym, żeby że ta moja władza się skończy.
Kiedyś.
Że to jest na jakiś czas dane, to co ja mam. Nie zależy tego, co to jest. Że we wspólnocie też od razu jesteśmy odpowiedzialni, to pierwsze z pierwszych zadań było takie, żeby szukać następców. Więc jak wiecie, zaczynasz coś i już jest pytanie, jak to wspomnieć o tym, co będzie potrzebne. Czy ta od strony duchowej jest bardzo zdrowa. Bardzo zdrowa. Teraz ustawia pewne rzeczy. Nie? I teraz, niezależnie od tego, czy to władzę publiczną, czy menedżerską, czy jakąkolwiek inną, zgodzić się na to, że służba, którą wykonujemy, jest na pewien czas, pozwala nam nabrać więcej dystansu i ułatwia nie zapomnieć o prawowitym sprawowaniu tej władzy, tak? O sprawowaniu tej władzy. Druga sprawa to jest kwestia posłuszeństwa ludziom. I teraz, jak patrzymy na relacje...
Ale posłuszeństwa czy służenia?
Posłuszeństwa tych ludzi.
Najpierw
posłuszeństwo. Mówię o tym, jak posłuszeństwo tym, którzy sprawują władzę, może im pomóc w tym, żeby ich władza była służna. Tak? I teraz ważne jest to, że i to też widzimy w Starym Testamencie, na przykład jak do króla właśnie przychodzi prorok i mówi Dawidzie, coś się wydarzyło. I Dawid zrozumie, co się wydarzyło. Tak? Zwróćcie uwagę, że jak sprawując władzę, też zawsze jesteśmy komuś poddani. Można powiedzieć, że kiedy wyobrażasz tę osobę, która ma, może być absolutną władzę w jakiejś sferze, na przykład w kościele jest to papież, tak? To również on jest komuś poddany, bo on się spowiada. Więc co dwa tygodnie spowiednik mu coś nakazuje, co on ma zrobić. Tak? Nie wiem co. To jest ten co spowiedzi, ale coś mu tam musi powiedzieć. Tak? To znaczy, jakby jest ważne to, żebyśmy jakby też jakby cieszyli się z tych momentów, kiedy właśnie to my podlegamy władzy. Tak? To znaczy, jakby nas ustabilizujemy się. I teraz tak, jeżeli jakby tu wszystko działa, to pewne patologie władzy, które się zdarzają, powinny być możliwe do uniknięcia. Takie dwa największe patologie władzy, one jakby są przeciwstawienie, to jest autorytaryzm, czyli jakby dążenie do maksymalnej dominacji i ubóstwienie władzy. Nie będę to dłużej mówić, to jest dość oczywiste, to jest przeciwieństwo tego wszystkiego, co przed chwilą mówiłem, tak? Ale jest, wydaje mi się, druga forma patologii władzy, która jest dużo bardziej subtelna i łatwiej w nią wpadamy. To jest ucieczka przed sprawowaniem władzy, tak? Przez myślę, że na przykład myślimy dzisiaj o kryzysie władzy rodzicielskiej, no to przecież nikt rodzicowi nie zabrania sprawowania władzy rodzicielskiej. Tak? Natomiast kierując się taką logiką, która w ogóle dzisiaj w świecie jest dość rozpowszechniona, czyli jakby ucieczką od odpowiedzialności, boimy się podjąć władzę na jakieś proszenie. Czyli boimy, żeby to ktoś inny zrobił. I teraz jakby trzy argumenty sobie pojawiają. Pierwszy jest taki, że nie jestem godny. Nie ja. Krzysztof, Zuzia, Marek, no oni tak, ewentualnie. Marek nie wiadomo, bo... Znaczy, rozumiesz, jakby, a nie ja, tak? I teraz ryzyko jest takie, że może być tak, że rzeczywiście tak jest, może być nawet zdrowa sytuacja, że w jakiejś sprawie nie mam kompetencji, że się trzy osoby ją mają, tak? Może tak być. Ale jest też pewne ryzyko, że to może być po prostu pycha. To znaczy, że zachowujemy się jak ten człowiek z przypowieści o talentach, który ten swój na przykład tutaj zakopie. Tak? To nie jest najlepszy sposób, mówi nam ta Ewangelia. Druga pokusa, która może się spotkać, to jest to, że to niczemu nie służy. To znaczy, że no, gdybym ja mógł coś tak realnie zmienić, tak? Gdyby to wszystko mogło inaczej funkcjonować, to wtedy to może miałby sens, ale tak, no, to co to daje, nie? I teraz tutaj znowu posłużę naszym życiem wspólnotowym, bo coś, co bardzo jakby do mnie trafiło kiedyś, kiedy mówiono o odpowiedzialności właśnie w ramach wspólnoty, to było takie porównanie do odpowiedzialnych jako do ogrodnika. Ogrodnika, czyli kogoś, kto jakby dostaje troskę o ogród. I po poprzednim odpowiedzialnym dostaje świetnie zrobione grządki marchewek, tak, krzaczki buraczków sobie rosną, jest genialny, nie? Ale niestety poprzedni odpowiedzialny zapomniał tego, że płot trzeba wymieniać, tak? I płot się sypie. Ale nie zapomniał, tylko nie zdąży, bo zajmował się tymi buraczkami, trzeba by je wsadzić, tak? Że każdy z nas ma coś do zrobienia w tym ogrodzie i to nie chodzi o to, że tamten był zły, a ten jest dobry, tak? Tylko chodzi o to, że ktoś przetworzy to do coś zupełnie innego, tak? Że to dopiero teraz to będzie ten ogród, o który chodzi. Chodzi o to, że każdy z nas może coś włożyć dobra wspólnego i ten czas, w którym my mamy tę odpowiedzialność, to jest jakimś tam krótkim czasem, tak? Znaczy, jak w ogóle się patrzy z perspektywy historii Kościoła, tak? Jak to jest fajne, jak to fajne obie, tak? 2000 lat, nie? A my tutaj 6 razy się odpowiadamy, albo 3, tak? Co to w ogóle jest? Tak? To zauważy, tak? Rozumiecie? Znaczy chodzi o to, że to daje też taką wolność, świadomość tego, że zawsze coś dobrego można zrobić. Nawet jeżeli to nie będzie nic tak spektakularnego, jakbyśmy sobie wyobrażali. Tak? I wreszcie trzecia rzecz jest taka, że próbujemy powiedzieć, że nie możemy podjąć odpowiedzialności, żeby nie ograniczać wolności innych. Tak? No bo jak, że ja mogę coś komuś kazać, albo kogoś o coś poprosić. Zwróćcie uwagę, że jeżeli, to znaczy, że jakby boimy się tego, że poprzez władzę naruszamy wolność innych, tak, wolność ich decydowania. Zwróćcie uwagę, że to jest jeden z największych problemów dzisiaj, że właściwie również w Kościele nie zwracamy sobie uwagi. Znaczy, to na końcu rodzi obojętność. Ja pamiętam, jak my poruszamy się w tych przykładach wspólnotowych, ale myślę, że skoro tej wspólnota ten kurs bym jakoś podjęła, to one są mi jakoś niełatwiejsze. Ale ja pamiętam, jak zaczynałem drogę we wspólnocie, to mieliśmy taką odpowiedzialną, która tutaj sprawdziła wspólnotę. I ja na dzień dobry, w ciągu pierwszych 2 lat obecności we wspólnocie, przyjąłem kilka bardzo konkretnych korekt tego, co ja robię, tak? Bogu nie będą dzięki. Nie, że mi było miło, tak? Ale dzięki temu ja musiałem się skonfrontować z tym, że ja coś robię źle. Tak? I teraz ona miała władzę być odpowiedzialna. Jakby na serio troszczyła się o tych ludzi, którzy właśnie na to drogę. No więc jak widziała, coś jest nie tak, no to spokojnie, grzecznie, z uśmiechem, sympatycznie. Ale pomnikarz był taki, że niezależnie od tego uśmiechu i sympatyczności, no człowiek myślał, no. I teraz pytanie jest takie, czy ta ucieczka od tego, żeby właśnie zwrócić komuś uwagę, czy żeby właśnie podjąć jakiejś odpowiedzialności, żeby na wszystkim stała wolność innego, czy to rzeczywiście zawsze jest kwestia kierowania się miłością? Bo jeżeli kierujemy się miłością, to znaczy pragnieniem pewnego rozwoju drugiego, to może się okazać, że sprawowanie władzy nie tylko nie ogranicza cudzej wolności, to przecież nie sprzyja jej. Że sprzyja rozwojowi człowieka, który jakby może w pełni odkryć również to, do czego jest wezwany.
A czy można powiedzieć, że jesteś dobry władca jest dobrym wychowawcą?
Dobry władca jest dobrym wychowawcą.
No właśnie.
No, tak.
Powinien być.
I teraz dobra. Słuchajcie, ja myślę, że czas kończyć, już jest bardzo późno. Więc spróbujmy zakończyć fragmentem z Ewangelii, który zawsze na koniec jest takim podsumowaniem konferencji. To będzie fragment z rozmowy Pana Jezusa z Piłatem. Wtedy powtórnie przetrwał do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Nawet swój arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. I władca ten powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem, ja to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: Nie znajduje w nim żadnej winy. Ten tekst jest napisany już po zmartwychwstaniu, prawda? Czyli jakby Jan wie, że Jezus jest niewinny, że zmartwychwstał. Ale Piłat i Żydzi jakby nie znają się tego zaświadczenia. I ten tekst może przyjść z perspektywy Jana i z perspektywy Piłata. I może dostrzec pełny dramat drugiej tej sceny wówczas. I teraz zwróćcie uwagę, że to jest rozmowa kogoś, kto ma, może być, absolutną władzę nad człowiekiem w tym momencie, mają Piłat nad Jezusem. Z osobą, która wydaje się, jest bezsilna. Piłat pyta Jezusa to, czy jest królem, a Jezus niejako chce wiedzieć, kto daje Piłatowi prawo o to, by go o to pytać. I zobaczcie, że na końcu jakby stykają się dwie wizje królestwa. To jest Królestwo Chrystusa, które nie jest z tego świata, i Królestwo Piłata, które jakby ucieleśnia władzę jako dominację. I co jest ciekawe, może być styk z dwiema królestwami. Chrystus mówi w ten sposób: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Tak? Że Piłat ma też możliwość taką, żeby sprawować władzę w prawdzie. Tak? Wtedy jakby spełnić jakby to królestwo Chrystusa, czyli poprzez tą jego władzę jakoś się rozszerzać. Tak? Chrystus odpowiada, ja i Pan tu odpowiada, ale cóż to jest prawda? O czym my mówimy? Zastanawiam się ten fragment dlatego, że Józef Ratzinger kiedyś napisał, że w pewnym ujęciu można powiedzieć, że Piłat jest wzorcowym demokratą. Znaczy, niech lud rozstrzygnie. Niech lud rozstrzygnie. Tak? Mhm. Teraz jakby to jest pytanie jakby dla nas też jakby ważne, kiedy już myślimy o jakby władzy i naszej, i władzy w świecie. Właśnie jakby pamiętamy o prawdzie. Tym, kim my jesteśmy. Kim jest względem nas Bóg. Od kogo pochodzi nasza władza. Czemu ma ona służyć. Czy też mówimy, to jest względne. I jeżeli to drugie mówimy, to nawet jeżeli potem powiemy coś prawdziwego, to tak mówi, ja nie znajduję żadnej winy, jest prawdziwe. Tak? Na końcu pokazuje się, że zamiast prawdziwej władzy zaczynamy żyć w kondygnacji. Na szczęście jest łaska Boża i tym optymistycznym akcentem kończę. Bardzo dziękuję.